Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o edukacji i właściwie o tym, że edukacja, kształcenie, nauczanie nie kończy się nigdy. A moim gościem jest pan Stanisław Drzażdżewski, radca generalny w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Chciałbym zacząć od tego, że kiedy byłem małym chłopcem, jakoś w okolicach matury, i jeździłem autobusem do szkoły, to jedną z najbardziej rozkosznie naiwnych rzeczy, jaką usłyszałem od moich rówieśników wtedy, było to, że jeszcze tylko matura i koniec z nauką. Jest to rozkosznie naiwne, ponieważ niezależnie od tego, czy ktoś chce wykonywać zawód tak zwany umysłowy albo tak zwaną pracę fizyczną, to i tak się będzie musiał uczyć. Bo weźmy na przykład murarza, który nie będzie całe życie pracować z jedną technologią, bo wchodzą nowe materiały, nowe sposoby pracy i tego wszystkiego trzeba się uczyć częściej lub rzadziej, mniej lub więcej. Więc nauki przez całe życie w XXI wieku, w którym świat się dosyć dynamicznie zmienia, prawdopodobnie nie unikniemy, no chyba, że ktoś chciałby zamieszkać w społeczności Amiszów, których od 300 lat niewiele się zmieniło i wtedy faktycznie można uczyć się troszeczkę mniej. Natomiast po tym przydługim wstępie chciałbym pana zapytać z punktu widzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, z punktu widzenia państwa, na ile ważne jest to, żebyśmy my wszyscy obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej uczyli się przez całe życie?
Więc przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, że no nie mam jakby delegacji mówić oficjalnie w imieniu Ministerstwa Edukacji. Ja mam tutaj stanowisko radca generalny, więc raczej to jest wystąpienie z tej pozycji, czyli radcy, inaczej można powiedzieć doradcy. Świetnie pan zaczął ten wywiad, wspominając swoje doświadczenia szkolne, bo to jest centrum problemu pewnych problemów z ideą uczenia się przez całe życie w Polsce, a także i na świecie, bo ta idea jest pielęgnowana przez dłuższy czas. Za chwilę powiem od jakiego czasu, ale jakichś specjalnych efektów tego nie widać. Czyli wszyscy czujemy taką potrzebę, że no bez uczenia się w nowoczesnej gospodarce, zwłaszcza w nowoczesnym biznesie, w startupach, no nie można zacząć startupu bez uczenia się. Natomiast wspomnienie szkoły i egzaminów zwłaszcza i wielu rzeczy, których tam uczyliśmy, mamy takie przeświadczenie, że były one niepotrzebne. I ciągle jest aktualne to hasło zapamiętaj, zdaj i zapomnij, czyli te 3Z. Szczególnie młodzież ma takie przeświadczenie, a ja już jako człowiek dorosły no też mogę to wspomnieć. No wiele osób w Polsce jest jakby w tym dylemacie. Z jednej strony jest ewidentna potrzeba uczenia się. Mamy na przykład coraz więcej sprzętu, zwłaszcza IT, no i bez uczenia się nie jesteśmy w stanie nawet tego uruchomić. To jest problem naszych starszych osób, które już na samo spojrzenie na smartfon czy na laptop budzi się pewna niechęć i motywacyjnie są już do tego nieprzygotowani do obsługi tego sprzętu, no ale żeby go obsłużyć, no ewidentnie się trzeba uczyć. Więc mamy ten problem głównie ze słowami także. Nasz dyskurs nie uzgodnił do tej pory, jak naprawdę nazywać tą ideę uczenia przez całe życie. Wchodząc do Unii Europejskiej, większość dokumentów Unii, które w języku angielskim były formułowane właśnie w tytule Lifelong Learning, przez około 10 lat, czyli gdzieś do roku 12-13 w tym wieku, były tłumaczone w Polsce jako kształcenie ustawiczne. I w Polsce do dzisiaj wielu ekspertów, mimo że już dokumenty rządowe od ponad 10 lat zdefiniowały, co to jest polityka Lifelong Learning, że to jest właśnie polityka uczenia się przez całe życie, to jednak powszechnie, nawet dzisiaj sprawdzałem, gdyby pan wklepał hasło uczenie przez całe życie, to panu Wikipedia w języku polskim wskaże kształcenie ustawiczne. Może pan sam wytestować, prawda? Więc nie można w Wikipedii w wersji polskiej znaleźć hasła jako takiego uczenie przez całe życie, tylko jest przetłumaczone na kształcenie ustawiczne. I no, dla wielu osób nie ma tutaj specjalnej różnicy. No, uczyć się, kształcić to mniej więcej to samo znaczy. Dla większości, przypuszczam, obywateli. Natomiast jest tu zasadnicza różnica i być może wiele zależy też od zwyczajów językowych. Będziemy wreszcie nazywać to, co powinno być nazwane, a nie podstawiać pod to inne. Otóż idea uczenia przez całe życie, zwłaszcza w Polsce, rozumiana jest jako kształcenie ustawiczne. I te dwa słowa, kształcenie, a jeszcze później dołożenie ustawiczne, powoduje w większości osób reakcję przypominającą właśnie to, co pan powiedział na początku. Przypomina się szkoła, zdawanie egzaminów. No i nie daj Boże, żeby to w wieku dorosłym jeszcze raz powtarzać. Przeszliśmy to w młodości, zamykamy ten okres. Jeśli nam ktoś teraz wzywa, że dalej mamy się kształcić, no to niespecjalnie do tego się garniemy. Jaka jest różnica między kształceniem i uczeniem się? Uczenie się to już w języku rozstrzygniętym, a to uczenie się, tę zwrotność, więc dotyczy osoby. A kształcenie, co prawda, występuje niekiedy, ale rzadko w zwyczaju językowym, kształcenie się, ale wyraźnie, na przykład nasze dokumenty, ustawy o systemie edukacji, systemie szkolnictwa wyższego, wyraźnie pokazują, że tam nie pojawia się słowo kształcenie się, tylko po prostu kształcenie, jako zadanie instytucji, szeregu instytucji. A więc kształcenie jest wyraźnie w zwyczaju językowym w Polsce kierowane na instytucje, a uczenie się w zasadzie powinno być kierowane do osoby, ale to generalne jakby tendencja, ja to nazywam dryfem, zbaczanie z kursu dla energii. Kiedy mówimy o uczeniu się, to niestety wiele osób kojarzy to z kształceniem. No tak byliśmy wychowani, że kształcenie szkolne dominowało nasze wychowanie i uczenie się spoza no, było niezbyt prestiżowe i silne. Więc no, jakie są na to jakby dowody? Więc dowody mamy w różnych badaniach. Badania, w których pytamy osoby w Polsce o uczenie się, ale w kontekście kształcenia, pokazują, że zdecydowana większość dorosłych nie widzi potrzeby kształcenia się, niekiedy wysławiane jako uczenie. Natomiast badanie, tutaj mogę polecić ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego, badanie Bilans Kapitału Ludzkiego, w którym zaczęto inaczej się pytać ludzi, w taki sposób, żeby nie powodować wspomnień szkolnych. Na przykład przez pytanie, jak dbasz o swoje umiejętności. Bo w ogóle musimy się uczyć pytać, bo też nie wiadomo, czy akurat to pytanie też jest wystarczające, żeby trafić w uczenie się, a wziąć nawias kształcenie. Otóż jeśli pytamy się stricte, a te zwyczaje językowe w Polsce praktycznie cały czas się tworzą, jeśli pytamy się stricte o uczenie się, wtedy większość osób jednak jest zainteresowana uczeniem się. Natomiast jeśli ktoś w tym pytaniu odczuje wspomnienie szkolne, no to od razu powie, nie, dziękuję, ja nie chcę się uczyć, w sensie nie chcę się dalej kształcić, tak jak pamiętam to ze szkoły. A więc głównym problemem, zwłaszcza w uczeniu dorosłych, ale później także edukacji szkolnej, jest inne podejście. Można powiedzieć, bo tutaj w wywiadzie będzie jedno z głównych pytań końcowych, co jest głównym wyzwaniem dla uczenia w Polsce dorosłych, uczenia szkolnego, uczenia uniwersyteckiego, to krótko można powiedzieć tak. No, w uczeniu szkolnym głównym wyzwaniem jest pobudzenie do samodzielności, do samodzielnego uczenia się już w trakcie i to już od pierwszej klasy, naprawdę mówiąc, już od przedszkola. Wydobywanie aktywności uczniów na poziomie szkolnictwa wyższego to jest naszym pierwszym wyzwaniem jest jakby zastanowienie się, że wybitnie różnimy się jako Polska od profilu kształcenia wyższego na świecie. Otóż na świecie kształcenie wyższe W zasadzie większość osób kończy na poziomie licencjata, a tytuł magistra dostaje mniejszość. To jest mniej więcej 2/3 średnio uzyskuje tylko tytuł licencjata, a 1/3 magistra. U nas jest odwrotnie. Prawie wszyscy się garną do tytułu magistra, jednocześnie umiejętności są pewnie nie wyższe niż licencjata. I to jest jedno z głównych wyzwań, także wyzwanie bliskie, dlaczego prawdopodobnie upowszechnienie wykształcenia wyższego w Polsce prawdopodobnie zacznie maleć. No i jeśli o uczeniu dorosłych jest głównym wyzwaniem to, żeby nie definiować tego uczenia przez wspomnienia szkolne. To tyle na wstępie muszę powiedzieć.
No ja ze szkoły na przykład pamiętam, jak wyglądała budowa pantofelka, i pamiętam też, że w momencie, w którym zakończyłem nauczenie się biologii w drugiej klasie szkoły liceum, to od tamtej pory budowa pantofelka nigdy i do niczego mi się nie przydała. Niemniej jednak była ona twardo tłuczona do mojej głowy przez te lata. I tego typu przykłady mamy jeszcze wzór skróconego mnożenia, czy inne niezbędne do życia umiejętności dla kilkunastolatka, sprawiają, że wydaje się nam, że nasz system edukacji jest straszliwie zły, straszliwie głupi i każdy ma milion pomysłów, jak można go by było zmienić. Podobnie jak każdy siedząc na kanapie, oglądając, nie wiem, mecz piłkarski czy bokserski, ma milion pomysłów, jakby ten czy ów mógłby wygrać, gdyby tylko był tak mądry, jak siedzący na kanapie, który właśnie wykrzykuje coś do telewizora. Piję do tego, że w naszym przeświadczeniu nasz system edukacji jest słaby. I można by w nim milion rzeczy zmienić. Natomiast jak wyniki naszego systemu edukacji, tego, co on produkuje, czyli nas, wykształconych ludzi, mniej lub lepiej, wypada na tle innych krajów, szczególnie interesujących nas krajów Unii Europejskiej czy OECD, bo to są kraje o podobnej historii, podobnym poziomie zamożności. Czy nasz system edukacji radzi sobie z produkcją, brutalnie to ujmę, produkcją wykształconych ludzi dobrze, przeciętnie, czy gorzej niż ta średnia? I jak u nas wypada zachęcenie ludzi do tego, żeby się przez całe życie uczyli?
Więc na świecie są dwie podstawowe miary dotyczące rozwoju edukacji. Pierwsza miara to jest upowszechnienie edukacji. I tutaj podstawowym wskaźnikiem są wskaźniki właśnie uczęszczania od poziomu szkolnego. Zwłaszcza interesującym punktem obserwacji jest koniec kształcenia średniego, ile osób dociera do tego poziomu, ile kończy tylko na kształceniu podstawowym. Ile kończy wykształcenie wyższe, to są wskaźniki upowszechnienia i jak wiele osób uczestniczy, dorosłych uczestniczy w uczeniu się, nie tylko kształceniu. Więc to są wskaźniki upowszechnienia edukacji i uczenia się. Drugim wskaźnikiem są wskaźniki rzeczywistych kompetencji. Z tym, że w badaniach międzynarodowych, które są dosyć drogie, nie mamy jeszcze rozwiniętych badań badających wszystkie potrzebne kompetencje, szczególnie kompetencje zawodowe. Więc ze względów oszczędnościowych skupiamy się w badaniach międzynarodowych na badaniach tzw. umiejętności podstawowych. Nawet nie wszystkich umiejętności tzw. uniwersalnych, one nazywają się w języku eksperckim, edukacyjnym kluczowe kompetencje. Prościej nazywamy to umiejętności uniwersalne, potrzebne wszystkim przez całe życie. Wśród tych umiejętności uniwersalnych wydziela się dwie kategorie, tak zwane podstawowe, które są podstawą, fundamentem uczenia przez całe życie i do nich należy, niestety po polsku tutaj nie mogę wysłowić, polskie tłumaczenie jest niestety, tak jak mówiłem w początku, no, do dziś niezadowalające. Więc są to literacy, numeracy, i także umiejętności cyfrowe. No tu już po polsku może to powiedzieć, bo to jest taka nowa podstawowa umiejętność. Oprócz tego są jeszcze umiejętności inne, takie jak na przykład bardzo ważna umiejętność przedsiębiorczość. Tych umiejętności razem jest 8, jeśli chodzi o te umiejętności uniwersalne, inaczej kluczowe kompetencje. No i są te trzy umiejętności podstawowe, literacy, numeracy i umiejętności cyfrowe. Literacy absolutnie nie możemy tłumaczyć, jak to robiono 20-30 lat temu, że to jest umiejętność czytania i pisania. Ponieważ Polska należy do, w tych kategoriach upowszechnienia edukacji, do krajów czołowych na świecie. Mamy i to mało, nawet ekspertów zdaje sobie sprawę z osiągnięć Polski jako kraju niezbyt zamożnego, a jednak osiągającego jeden z najwyższych wskaźników upowszechnienia wykształcenia, bardziej ambitnego niż podstawowe. Proszę sobie wyobrazić, że w Europie, mówię nie całej Europie, ale tej zachodniej, czyli tej bogatej Europie, obecnie jest około 20% osób, które mają dorosły do 64 roku życia. Już nie mówię o najstarszych, gdzie tam są zaległości jeszcze z międzywojnia, ale to osób do 64 roku życia, czyli w zasadzie już kształconych po II wojnie światowej. Otóż jest około 20% osób w bogatej Europie tylko z wykształceniem podstawowym. W Polsce, proszę sobie wyobrazić, jest około 6%. To jest gdzieś około trzykrotna różnica w skuteczności systemu edukacji w jego upowszechnieniu. Więc mamy ponad 93%, prawie 94% osób w Polsce, które mają doświadczenie kształcenia bardziej ambitnego niż podstawowe. I to jest radykalna różnica z tym, co było jeszcze w latach 50., 60., nawet 70. i z tym, co jest obecnie. Druga sprawa, jeśli chodzi o sukces upowszechnienia. Odzyskując jakby wolność społeczną, wolność obywatelską w roku 89, byliśmy zupełnie na końcu zestawienia wśród krajów rozwiniętych, jeśli chodzi o upowszechnienie wykształcenia wyższego. To było gdzieś około 10-12% osób z wykształceniem wyższym. I tą tradycję ciągnęliśmy od odzyskania niepodległości, bo wtedy, kiedy w 19 roku, po I wojnie światowej odzyskiwaliśmy wolność, wtedy też bardzo niski procent osób w Polsce miało wykształcenie wyższe. I faktycznie przez to nasz cały okres, łącznie z tak zwaną Polską Ludową, kształcenie wyższe się nie rozwijało. Miało bardzo elitarny charakter do lat 90. I dopiero od drugiej połowy lat 90. zaczął się boom edukacyjny. Najpierw zaczął się od kształcenia średniego, później przeszedł przez kształcenie wyższe. Obecnie, jeśli chodzi o wykształcenie wyższe, to w pokoleniu młodszych dorosłych, specjalnej takiej kategorii 30-34 lata, ponieważ jest to kategoria, która ujmuje wszystkich, którzy trochę opóźniają wykształcenie wyższe, ale jednocześnie nie są zbyt zaawansowani wiekowo, więc 30-34 lata. W tej kategorii wiekowej mamy już upowszechnienie wykształcenia wyższego wyższe niż średnia europejska. W ciągu od końca lat 90., w zasadzie początek tego wieku, wskaźniki wzrosły prawie około czterokrotnie. To jest jeden z najszybszych postępów na świecie, jeśli chodzi o upowszechnienie wykształcenia wyższego. A więc w tym pierwszym wskaźniku mierzenia rozwoju edukacji należymy do jednych z liderów. Jeśli chodzi o wykształcenie wyższe, to liderem nie jesteśmy, ale nasza pozycja jest wyższa od średniej w Unii Europejskiej, w pewnej kategorii wiekowej. Nie we wszystkich, trzeba zaznaczyć. A jeśli chodzi o upowszechnienie wykształcenia bardziej ambitnego niż podstawowe, nazywamy tutaj, to jest wykształcenie średnie lub zawodowe, takie około co najmniej 3-letnie zawodowe, to należymy już do czołówki nie tylko w Europie, ale na świecie. Na świecie bije nas zwłaszcza Korea Południowa, która podobnie szybko edukacyjnie rozwijała się jak społeczeństwo polskie, społeczeństwa kiedyś bardzo chłopskiego. Uzyskała bardzo szybki awans i w zasadzie Korea tylko przybija nas w dynamizmie, jeśli chodzi o te wskaźniki upowszechnienia edukacji. To też to skuteczne upowszechnienie edukacji niemalże na całą populację powoduje to, że większość pamięta szkołę nie tylko krótko, bo gdyby ona trwała tak jak jeszcze kiedyś, szkoła podstawowa trwała 6 lat, najmaksymalnie 8 lat, to jeszcze można zapomnieć i poziom wymagań nie był wielki. Natomiast większość ludzi w Polsce pamięta już tą szkołę bardziej ambitną, co najmniej 3 lata dłuższą niż szkołę podstawową. No i też pamięta egzaminy ewentualnie po tej szkole. No co prawda kształcenie zasadnicze nie miało egzaminów, ale w tym kształceniu mamy coraz mniej osób, to też jest mało znane. A więc krótko mówiąc, Należymy do populacji najbardziej przeszkolonych. To nie jest powszechna wiadome w Polsce. Otóż wydaje się, że wszystkim w Polsce, że raczej to kraje bogate mają więcej przeszkolonych. Otóż nie. To jest nie tylko specyfika Polski, ale głównie Europy Środkowej, tych krajów, które wyszły spod wpływów, jak to powiedzieć, wspólnej gospodarki typu socjalistycznego, prawda? Więc te kraje, które ewidentnie chciały awansować, szybko poprawić swoją gospodarkę, szybko poprawić swoje wskaźniki społeczne, to jest kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja, niemal cała środkowa Europa z pewnymi wyjątkami, dąży bardzo szybko do rozwoju i także w edukacji. Otóż na przykład bardziej jeszcze ambitna niż Polska w kształceniu wyższym, w kształceniu średnim jest na przykład Litwa, a zwłaszcza kobiety na Litwie. To już kobiety na Litwie w okręgu Wilna i dookoła, wśród młodszych kobiet wykształcenie wyższe daleko przekroczyło już 80%. Czyli ponad 80% kobiet w okręgu wileńskim ma wykształcenie wyższe i w Polsce konkurencyjnym regionem dla tego regionu, w ciągle zmieniającej się z czołową pozycją w całej Europie, wśród regionów wszystkich w Europie, jest Okręg Stołeczny Warszawski, który ma oddzielny status regionu statystycznego w Eurostacie. Więc te dwa regiony w Europie mają obecnie najbardziej ambitne edukacyjnie kobiety, których upowszechnienie wykształcenia wyższego przewyższa już 80%. A co więcej, większość z nich dąży do tytułu magistra, co już jest zupełnie ewenementem. Trzecim regionem, który był z tymi dwoma w konkurencji, to był region Wielkiej Brytanii, póki ona jeszcze była w Unii Europejskiej. I to był region konkretnie London Inner West. Tam też kobiety osiągały taki wskaźnik. Więc sumując to, jesteśmy jednym z państw, które jest niezwykle ambitnie edukacyjne. To, żeby osiągnąć takie współczynniki edukacji, to nie była tylko chęć młodszych do nauki, ale i także postawa rodziców. Ponieważ, zwłaszcza jeśli chodzi o wykształcenie wyższe, większość kosztów uczestnictwa jednak ponosili rodzice. A więc to nie była kwestia, jak ktoś mówi na przykład o tym, że mamy kiepskie wskaźniki uczenia dorosłych, to ja zawsze to przypominam. A kto spowodował boom edukacyjny szkolnictwa wyższego? Czy sama młodzież? Bez rodziców prawdopodobnie sobie nie dała rady. I to biednych, w większości biednych rodziców, którzy posyłali dzieci do także płatnych szkół. A więc to jest do zastanowienia się dla ludzi, którzy czytają statystykę europejską, do której jeszcze przejdziemy, która pokazuje, że my mniej jako dorośli uczymy się niż w krajach zachodnich. Otóż uczymy się prawdopodobnie dlatego, że nie potrafimy o to pytać. Nie znamy, jakby badacze biorą w nawias to, co Pan na samym początku powiedział, że mamy takie dwoiste podejście do edukacji. Z jednej strony ona jest potrzebna. Dzisiaj miałem kłopoty z Zoomem. Nie przypuszczałem, że po raz pierwszy mi się zdarzyło, że zaczynając od rozmowy, Zoom się tak długo aktualizuje. No, też się czegoś chwilę nauczyłem, no, ale każde ruszenie czegokolwiek nowoczesnego powoduje potrzebę uczenia się. Wszyscy to czują. Wybór ofert telewizyjnych, ofert kulturalnych, sportowych wymaga naprawdę już pewnej wiedzy. Jest tego tak dużo, że trzeba, dokonując wyboru, musimy się uczyć. A z drugiej strony, tak jak Pan powiedział, wspomnienie dosyć tępego uczenia, które pamiętamy z młodości, nie tak. Więc sumując tą sprawę, jeszcze raz trzeba podkreślić, że głównym zadaniem na etapie szkolnym to jest uczenie do samodzielności. I ja kiedyś napisałem artykuł w dyrektorze szkoły, pokazującym, jak na szkole szwedzkiej kreuje się tę samodzielność od pierwszej klasy. Pomijam już przedszkole, bo tam też są pewne sposoby, żeby uczyć samodzielności już od przedszkola, ale jak wygląda pierwsza klasa w szkole szwedzkiej? Niekiedy taki sposób uczenia trwa aż do trzeciej klasy, czyli całego początkowego okresu wejścia dziecka do szkoły. Otóż dziecko nie wchodzi do klasy w tej szkole. Szkoła wygląda jak szkoła, ale jest zupełnie inaczej urządzona wewnątrz. W pierwszych latach pierwsze klasy mają odwzorowanie domu. Więc jest co? Jest przedpokój, którym jest szatnia, jest własna łazienka, oczywiście większa niż domu. Głównym elementem wyposażenia pierwszej klasy jest, niech pan sobie wyobrazi, kuchnia z wielkim stołem, w którym dzieci siadają dookoła. I zamiast sal lekcyjnych są dwie sale. Jedna duża, w której wszyscy siadają w kółko wokół i patrzą się na siebie, wszyscy, łącznie z nauczycielem, gdzie, proszę zauważyć, nauczyciel nie jest głównym centrum zainteresowania, ale dzieci też patrzą się na siebie. My, siedząc w ławkach, przez większość cyklu kształcenia na kogo się patrzymy? Oczywiście na nauczyciela, a przy okazji na tył głowy poprzedników. Czyli nie patrzymy się ucząc się, nie patrzymy się w sposób naturalny, bo zawsze ludzie uczyli się od siebie, patrząc sobie w twarz, w oczy, bo to jest najprostszy sposób uczenia, naturalny. Natomiast szkoła, zbyt tępa szkoła, wypaczyła ten system i patrzymy się w plecy, jak to mówię. Czyli większość cyklu kształcenia patrzymy się swoim kolegom, koleżankom w plecy. A jedynym centrum zainteresowania jest nauczyciel, który nie jest w stanie zebrać interakcji 20, najczęściej 30 około uczniów. Jeśli on jest tylko sam i tylko sam jest centrum przez całą lekcję, centrum uwagi, no wtedy na pewno nie rodzi samodzielności. Natomiast widziałem szkoły, w której właśnie były kilka sal, najświetniejsza pod względem pedagogicznym, nie kulinarnym, ale właśnie pedagogicznym, to była kuchnia z wielkim stołem. Tam dzieci bardzo, emocje były zupełnie inne niż w innych salach. Świetne emocje się budzi w takim stole i dużo interesujących rzeczy się można nauczyć przy takim wspólnym stole. Sala, gdzie dzieci dookoła siedziały i sala, w której siedziały w stolikach po cztery osoby, gdzie nie patrzyły się na nauczyciela cały czas, ale patrzyły się w czwórkach na siebie i miały zadania, w których musiały w czwórce realizować pewne zadania i odgrywać pewne role. W pewnym sensie także roli nauczyciela wobec innych. Więc proces edukacyjny jest tak zorganizowany, żeby nauczyciel nie był jedynym centrum wiedzy i umiejętności, ponieważ nie jest w stanie stricte 30 osób przez 45 minut naprawdę zainteresować. To jest niewykonalne po prostu. Zwłaszcza z młodszymi dziećmi, bo starsi już mają. Jeśli nauczyciel przynudza, to starszy uczeń sam sobie coś pod ławką poczyta. Zresztą ja już robiłem to w klasach maturalnych, to miałem swój własny program kształcenia i dużo, dużo lektur czytałem sobie pod stołem, wtedy, kiedy lekcja była dosyć nudna. I sądzę, że wiele osób też tak po prostu robi. Ale zaczynając od tych dzieci, to trzeba zupełnie inaczej zastanowić się, jak uczymy się naturalnie i stosować te naturalne sposoby uczenia właśnie w cyklu szkolnym. Jeden z takich przykładów pokazano podczas spotkania programu PISA w Sztokholmie, bo uczestniczyłem w takim programie PISA. To jest jeden z najbardziej ambitnych programów porównawczych kompetencji uczniów na świecie. I tam nie tylko spędzaliśmy czas na słuchaniu wykładów, ale Szwedzi zwykle pokazywano pewne osiągnięcia edukacyjne. Nam pokazano, jak się organizuje pierwszą, drugą, niekiedy trzecią nawet klasę w części przynajmniej szkół w Szwecji. Więc to było pokazane, jak w sposób samodzielny, przynajmniej przez część lekcji, bo wiadomo, że nie cała lekcja polega na współpracy uczniów, ale przynajmniej część, dziecko od pierwszej klasy musi już odgrywać na przykład rolę współgrania czterech osób przy stole, gdzie jest czwórka uczniów. Otóż tam obdziela się te role, ktoś jest prowadzący jakiś temat i już od pierwszej klasy trzeba coś robić, jak nauczyciel niekiedy. I to o dziwo, że te dzieci, które jakby teoretycznie jeszcze prawie nic nie wiedzą, bo dopiero są na początku cyklu kształcenia, już od pierwszej klasy muszą odgrywać część ról nauczycieli. I to bardzo ważne jest teraz w uczeniu dorosłych. Otóż jeśli mamy takie wskaźniki, zupełnie inne niż 30 lat temu czy 20 lat temu, że tylko 6% ma wśród dorosłych ma tylko wykształcenie podstawowe, a wszyscy mają co najmniej wykształcenie średnie lub zawodowe 3-letnie, a prawie połowa młodszego pokolenia ma wykształcenie wyższe, to przecież nie można organizować uczenia się dorosłych tak jak dzieci w tradycyjnej klasie szkolnej, czyli w ławkach i słuchając tylko nauczyciela. To jest po prostu, już nie przystaje do tego. Obecnie trzeba szukać innych skutecznych wzorów uczenia dorosłych, głównie polegających na samodzielności. I jeśli na przykład pan, jako młoda osoba, pewnie szuka cały czas interesującej pracy, to interesującą pracę jest bardzo trudno znaleźć, wykonując ją w pojedynkę. Otóż najbardziej, bo ponieważ jedna osoba no, może świetnie sobie radzić, dużo jest przedsiębiorstw w Polsce, które są prowadzone jednoosobowo, jednak żeby zawalczyć o pozycję na rynku, zrobić coś, trzeba w jakimś zespole trzeba robić. Już rzeczy wokół nas się tak komplikują, wiedza jest tak, posunęła się do przodu, umiejętności są tak skomplikowane, że jedna osoba nie wystarcza, żeby pokonać pewne trudności. Musimy się po prostu uczyć pracy w zespole. To jest jedna z podstawowych kwestii. Nie musi on być ten zespół niekiedy duży. Świetne są zespoły kilkuosobowe na przykład, ale z obdzieleniem roli i różnym tym. Więc w takich zespołach gwarantuję panu, że uczenie się dorosłych o wiele dynamiczniej postępuje i skuteczniej przez na przykład pół godziny lub przez cały dzień, to różnie bywa, w takim zespole widzących, co chcą młodych ludzi, na przykład w startupie, niż siedząc cały dzień na jakimś wykładzie. A na drugi dzień większość z tego wykładu już zapominamy. Tak jak w szkole, prawda? Więc popularyzować takie uczenie dorosłych, które jest głównie robione na kursach, szkoleniach, takie jak szkolenia jako PHP, które z kolei jako pracownicy niezbyt oceniamy pozytywnie, to nam nieprzyjemne, sprawia wrażenie nieprzyjemne. Natomiast jak pokażemy świetny przykład sukcesu młodych ludzi w jakimś startupie, które ewidentnie musieli się uczyć nie tylko od siebie w tym zespole, a od kolegów w różnych krajach, także występujących w zespole, bo takie zespoły widzę, no moja córka tak właśnie się uczy, w zasadzie ma pokryty większość krajów na świecie, nie tylko Stany Zjednoczone, ale niemal cała Europa, ale parę innych jeszcze krajów. Młodzież, ambitna młodzież teraz się uczy globalnie, sobie tworząc takie zespoły. No na pewno większość tego uczenia to nie są wykłady. Nie jest to takie coś. Więc podsumowując, pomijając kwestię przedszkola, która jest specjalna, i żeby nie przedłużać, trzeba by to jeszcze dłużej mówić, to już od pierwszej klasy powinni wykreować samodzielność, ale nie w sposób sztuczny, tylko dlatego, że ktoś przeczytał jakiś artykuł. To samodzielność powinna być realizowana realnie, zawsze z wspomnieniem pewnej naturalności. W edukacji jest bardzo ważne nie iść za jakąś modą, za jakimś nowym trendem, który jest sztuczny i po 2, 3 latach zamiera i pewne fascynacje tym trendem uciekają i tworzy się jakiś nowy trend. Żeby być naprawdę nowatorem w edukacji, trzeba być jakby naturalistą. Trzeba znać sposób skomplikowania edukacji, ogromne zasoby wiedzy, które się stworzyły, ale próbować je przekazywać w sposób naturalny. Czyli na przykład takim sposobem naturalnym jest patrzenie w twarz, patrzenie w oczy. Jeśli większość cyklu kształcenia robisz nie wykorzystując tego, no to efekty tego są niskie. To prawo działa przede wszystkim, ja sądzę, że trudniej jest zreformować szkołę, ponieważ szkoła ma te dwie funkcje. Tam jest nie tylko kwestia budzenia umiejętności, ale to jest także jakby, prawdę mówiąc, problem już XIX wieku, kiedy powstawały w coraz większym stopniu w środowisku miejskim lub niedaleko miast fabryki. Otóż nie starczało tam ludzi mieszkających w miastach i musiały się tam sprowadzać ludzie z okolic wiejskich. I to spowodowało niezmała wiedza w Polsce, od kiedy sześciolatki chodzą do szkół. Otóż w tej debacie o potrzebie chodzenia sześciolatków do szkół nie zauważono, że w krajach, gdzie rodził się kapitalizm, sześciolatki, a nawet jeszcze niekiedy wcześniej młodsze dzieci chodziły do szkoły już w XIX wieku. A dlaczego? Dlatego, gdyby się tworzył przemysł w tempie niekiedy bardzo szybkim, nowe populacje osób, które nigdy nie były w mieście, przychodziły do miasta, nie przychodziły same, przychodziły z dziećmi. I otóż stworzył się w miastach to, co znamy z literatury klasycznej. Dzieci zalegające na ulicach miast. I porywem organizowanie szkół tym dzieciom nie tylko zawsze był poryw czysto pedagogiczny, żeby dzieci się uczyły, tylko po prostu, żeby zeszły z ulic. Żeby dzieci nie zalegały ulicy. To był drugi motyw. A więc podsumowując tą kwestię i podsumowując uczenie się, można powiedzieć tak. Zawsze uczymy się, uczenie się odnosi się do osoby. I edukacja i kształcenie do osoby się nie odnosi, jest zjawiskiem instytucjonalnym. Żeby zachować uczenie się ważne do osoby i żeby ono było skuteczne, musimy się uczyć z innymi osobami. A uczyć się z innymi osobami, uczymy się zawsze patrząc sobie w twarz, naśladując w sposób bardzo taki naturalny. Więc jeśli i także jesteśmy, jeśli już komuś się patrzymy w twarz, to zwykle wymieniamy informacje. Nie jest to tak, że ktoś jeden tylko dominuje, ale jeśli to jest jakaś współpraca, to mamy pewne role, które polegają właśnie na wymienianiu informacji i współpracy. Jeśli takiego toku edukacji nie utrwalimy już od pierwszej klasy, wtedy będziemy mieli świetne wskaźniki upowszechniania edukacji, ale gorsze wskaźniki umiejętności.
Myślę, że to jest doskonały wniosek na koniec naszej rozmowy, że mamy już dobre wyniki w edukacji, ale żeby były lepsze, to spróbujmy zmienić model edukacji na bardziej równą, wspólnotową, na krąg, a nie na salę wykładową. I z tym wnioskiem chciałem Państwa zostawić. Ja bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A moim gościem był pan Stanisław Drzażdżewski, radca generalny w Departamencie Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej.